Rozdział drugi. Kolebka. Plac. Po pożarze gród opustoszał. W resztkach murszającej drewnianej palisady rozgościły się grzyby, porosty, rośliny i zwierzęta. Natura rozpoczęła odbieranie tego, co niegdyś jej wydarto pracą ludzkich rąk. Czy osadnicy, którzy teraz nadejdą, mają świadomość, że nie są tu pierwsi? Tego się nie dowiemy, choć pewnie w XIII wieku pamięć o pogańskich przodkach, jak to zwykle bywa, jest w okolicy żywa. Tym bardziej, że nową wiarę pomorski lud przyjmuje z niemałymi oporami. Jeśli pierwszy początek rozpoczął się i zakończył na Agrodowym Wzgórzu, to drugi wydarza się blisko 200 lat później, niecały kilometr obok. W 1283 roku nazwa przyszłego kurortu po raz pierwszy pojawia się w źródłach pisanych. Książę gdański Mściwój II zapisuje cystersom z oliwy kilkanaście wsi jako rekompensatę za zrzeczenie się praw do ziemi w okolicach Gniewu, w tym teren przy potoku Sfelina, gdzie mieszczą się osady o nazwach Sopot i Brudwino. W oliwie siedzą cystersi, a w oddalonym o około 20 kilometrów Żukowie gospodarują Norbertanki. Obydwa zakony od początku konkurują o wpływy i majątki. Nieraz w swej historii będą się sądziły przed różnymi trybunałami. Bywa jednak, że rozsądek bierze górę i podejmowane są negocjacje. Cystersi dogadują się z Norbertankami w 1316 roku. Siostrzyczki oddają zakonnikom wsie leżące przy ich włościach, czyli koło oliwy, a w zamian otrzymują trzy inne wsie znajdujące się bliżej ich posiadłości, głębiej na Kaszubach. Wadzino, Chmielonko, Dzierżążno. W ten sposób cystersi w drodze wymiany przejmują osady Sopot, Brodwino, Świemirowo, Karlikowo, Gręzowo i Stawowie. Przypis. Trwają spory co do średniowiecznych początków osady Karlikowo. Upraszczając, niektórzy badacze traktują ją jako część Świemirowa, nie zaś jako osobną jednostkę osadniczą. Koniec przypisu. Sfelina to nazwa potoku oddzielającego Sopot od Gdyni. Świemirowo, Karlikowo i Brodwino to współczesne nazwy dzielnic Sopotu położonych po przeciwległych stronach miasta. Stawowie to miejsce na granicy Sopotu i Gdańska, gdzie stoi pałacyk z XIX wieku. Gręzowo to zaś nazwa leśnej osady, w której znajduje się leśniczówka Sopot, dziś Leśna Polana. Te wszystkie osady to po prostu dzisiejszy Sopot. Zakonnicy z Oliwy stają się właścicielami tych ziem na blisko 500 lat. Profesor Marek Sperski, wybitny znawca historii Sopotu, pisze: sądząc z późniejszych przekazów oraz kartograficznych źródeł, wymienione miejscowości były wówczas skromnymi, co najwyżej parozagrodowymi osadami zbudowanymi z drewna. Tylko jedna z nich, a mianowicie Sopot, położony przy drodze wiodącej z Gdańska do Białogardy, Pucka i Lęborka, rozwinęła się w późnym średniowieczu w nieco większą wieś, ukształtowaną wokół charakterystycznego dla gdańsko-pomorskich wsi dużego prostokątnego placu, usytuowanego na miejscu dolnej części dzisiejszej ulicy 1 Maja. Kolebka. Więc to tu, w tak niepozornym miejscu, znajduje się kolebka tego miasta. Tu wszystko się zaczęło. Wcale nie nad samym morzem, gdzie molo i plaża, centrum Hafnera, Grand Hotel i Flondra w zestawie za jedyne 50 zł. Najwyraźniej pierwsi osadnicy mieli gdzieś walory krajobrazowe. Nie cenili specjalnie widoku z okna na zatokę, nie zwykli podziwiać wschodów słońca nad taflą wody. Wybrali to miejsce, kierując się względami praktycznymi, bo tędy, tak samo jak w średniowieczu, przebiega przelotówka, droga z południa na północ, dzisiaj główna oś komunikacyjna Trójmiasta. Ulica 1 Maja nurkuje w tunelu pod tą właśnie przelotówką, Aleją Niepodległości, łączącą Gdańsk i Gdynię. To nawet nie ulica, tylko coś w rodzaju parkingu i niewielkiego deptaka, mało efektownego zakończenia mąciaka. To jego byle jaki finał zlokalizowany przy pogardzanej zachodniej stronie. W roczniku sopockim z roku 1976 opublikowano schematyczną próbę rekonstrukcji hipotetycznego planu Sopotu z około 1400 roku. Przy trakcie, tuż obok placu zwanego Wiejskim, dziś to ulica 1 Maja, jak nie przymierzając W, stoi na rysunku karczma. Skądinąd wiadomo, że nosiła wdzięczną nazwę – Przylądek Dobrej Nadziei. Po obydwu stronach placu, od północy i południa, wzdłuż dłuższych boków prostokąta, spływają z góry w stronę morza dwa strumienie. Na rysunku oznaczone nazwami Potok Środkowy i Wiejski. Nieopodal, w odległości kilku pacierzy od wschodniego brzegu placu, mamy na planie domniemane założenie obronne. Takie jakby grodzisko bis, otoczone fosą, zapewne z palisadą. Dowód, że w pobliżu placu musiały stać jakieś chałupy, których mieszkańcy chronili się w owym założeniu przed niebezpieczeństwem. Przed najeźdźcą bronili się w miejscu, które notabene także dziś stanowi teren wojskowy, o czym informuje groźnie i groteskowo zarazem wyglądająca tablica na ogrodzeniu. To siedziba Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego, coś na kształt wojskowego biskupstwa. Zaplecze kościoła świętego Jerzego, który, jak wiadomo, biegle posługiwał się włócznią. Pewnie również i przed wiekami, gdy ziemię najeżdżali obcy zbrojni, mieszkańcy wsi chowali się tu za palisadą i wznosili modły, dzierżąc dzidy, topory, miecze i buzdygany. Tradycja miejsca zobowiązuje. Franciszek Mamuszka podaje, że u schyłku średniowiecza wieś Sopot liczyła 12 zagród chłopskich. Do każdej zagrody należały po 2 włóki ziemi, 3 włóki dzierżył karczmarz, a posiadłość sołtysa liczyła 6 włók. Jeżeli jedna tak zwana włóka staropolska to 17 hektarów, to sopoccy włościanie dysponowali całkiem sporymi areałami. Czytajmy dalej. Sopot otrzymał prawo chełmińskie, najczęściej przyznawane na Pomorzu. W roku 1309 wieś wraz z całą ziemią wschodniopomorską przeszła pod panowanie krzyżackie. Chłopi płacili klasztorowi oliwskiemu czynsz w wysokości 1 grzywny rocznie od każdej włóki oraz 2 kury. Nadto obciążały ich inne, powszechne powinności na rzecz klasztoru, a więc praca na folwarkach, udział w nagonkach podczas polowań opatów, szarawarki, pełnienie funkcji posłańców i tym podobne. No cóż, zapewne lekko nie było. Tym bardziej, że w zdawkowych, tak typowych dla opracowań historycznych sformułowaniach kryją się dramatyczne wydarzenia, ludzkie tragedie. W ostatnich latach panowania krzyżackiego na Pomorzu, a zwłaszcza w czasie wojny trzynastoletniej, 1454-1666, kiedy te tereny były wielokrotnie grabione i pustoszone przez oddziały wojskowe, Sopot niemało ucierpiał zarówno od jednej, jak i drugiej strony wojującej. Letnicy. Sopot po raz pierwszy staje się modny i prestiżowy już w XVI wieku. Miejsce to upatrzyli sobie zamożni gdańszczanie. Ówcześni inwestorzy kupują dotychczasowe wiejskie gospodarstwa z inwentarzem lub dzierżawią je od cystersów. Budują sobie dwory, żeby mieć gdzie wypoczywać w okresie letnim albo w weekendy, bo przecież w XVI wieku także musiały być jakieś weekendy. Współcześnie historycy potrafią wskazać lokalizację 15 ówczesnych posiadłości w Sopocie. Stylowe dworki, mniej lub bardziej kosztowne, budowano w pobliżu potoków, których wody, spiętrzane groblami, tworzyły stawy rybne. Wokół każdego dworku istniał park z alejkami, fontanną i kamiennymi posągami, za nim znajdował się warzywnik i ogród owocowy. Przyjeżdżając w sobotę wieczorem do Sopotu na odpoczynek, właściciel przywoził zazwyczaj z sobą przyjaciół, których umieszczano w stojących nieopodal dworku pawilonach dla gości. A co z dotychczasowymi mieszkańcami Placu Wiejskiego, miejscowymi Kaszubami? Od roku 1550 są systematycznie przesiedlani. Nikt specjalnie nie pyta ich o zdanie. Wiozą swój dobytek ścieżką w dół, ku morzu, by założyć osadę przy samej plaży. Dopiero byliby zdziwieni, gdyby im powiedzieć, że owa ścieżka zyska sławę modnego deptaka, a miejsce ich wygnania będzie w XXI wieku najdroższą lokalizacją w Polsce. Jak należy sądzić, ich źródłem dochodu, oprócz połowu ryb, zbioru bursztynu, będzie obsługa bogatych sąsiadów, dostarczanie im jedzenia, praca na folwarkach. Miejscowi oporządzają przybyszom konie, świnie i krowy, piorą im gacie i sprzedają świeże ryby. Targ. Dzisiaj w centralnym miejscu dawnego Placu Wiejskiego, czyli ulicy 1 Maja, stoi solidna, murowana, kryta ceramiczną dachówką, zbudowana na planie sporego kwadratu ubikacja. Kiedyś można było tu, wiadomo co, jak to w ubikacji, potem można było sobie w niej dorobić klucz. Teraz jest w remoncie. Trudno powiedzieć, jaki rodzaj przybytku tu zakwitnie. Sopot, jak wiele innych miast, pozbył się reprezentacyjnej części tego, co niesie ze sobą organiczna energia prawdziwego targu. Niegdyś handlowano w miejscu centralnym, żeby każdemu było po drodze. W Sopocie najpierw najprawdopodobniej przy Placu Wiejskim, potem na początku XX wieku u Góry Monciaka, przed kościołem Świętego Jerzego. Zachowały się fotografie. Następnie zaś targowisko wróciło na stare miejsce, a dokładnie w jego sąsiedztwo, między ulicę 1 Maja i Sikorskiego. Wspominają je ci, którzy przybyli do Sopotu jako nowi osadnicy w latach 40. po wojnie. W Górnym Sopocie był najprawdziwszy rynek. W dni targowe ludzie z sąsiednich wsi przyjeżdżali furmankami, ustawiali się rzędem. Na wozach masło i twaróg, pozawijane w białe szmatki, butelki tłustej śmietany, słoiki miodu, w koszach świeże jajka, stosy warzyw i owoców. Były też kury, kaczki, króliki, świnki i kozy. Drób żywy i w postaci mięsa. Latem przyjeżdżali cyganie, nitowali, cynkowali i odnawiali garnki, kotły i patelnie. W tej dziedzinie byli naprawdę mistrzami. Myśmy z ojcem na rynku kupowali wiadro żywych raków. Niosłem je dumny przez całe miasto. Zupa rakowa to był mój przysmak. Pójście na rynek to było prawie jak wyprawa do muzeum. Niemki, które wyjeżdżały, sprzedawały porcelanę i inne ładne rzeczy, srebrne łyżeczki, haftowane pościele, ale nas nie było na to stać. To wszystko funkcjonowało jeszcze w latach 80. Schowane było w Niecce, gdzie z jednej strony plac ograniczała skarpa, z drugiej zaś budynki, w których znajdował się pachnący smarem, gumą i metalem zakład naprawy rowerów. Był grudzień 1981 roku. Mój ojciec chwilę wcześniej wsiadł w samolot i teraz nawadniał pustynię w dalekim Iraku, korzystając z życiowej szansy zarobienia jakiejś niewyobrażalnej na tamte czasy sumy dolarów. Kiedy wsiadał do tegoż samolotu, trwał karnawał Solidarności. A potem pewnej niedzieli nie puścili w telewizji Teleranka, na sopockim rynku zaś zabrakło choinek. Z tym problemem mama wobec naszych, moich i mojej siostry histerycznych jęków została sama. No bo jak to święta bez choinki? Mama więc codziennie po pracy chodziła na sopockie targowisko i czekała w tłumie innych obywateli. Stała i marzła na rynku. Płonęły koksowniki, grzała się w obecności żołnierzy i wracała do bloku przy Żeromskiego bez niczego. Aż w końcu wjechały na plac wojskowe ciężarówki, całe wypełnione choinkami. Radości nie było końca. Wojsko polskie zawsze z narodem. Ja także pamiętam to targowisko. Od kiedy dostałem kolażówkę Mistral, w końcu mogłem pożegnać się z ciężkim jubilatem, bywałem tam częstym gościem. Psuła się nieustająco. Na targowisku zaś, podczas gdy mama albo babcia wybierały owoce i warzywa, ja przeglądałem relaksy, zeszyty z komiksami. Kibel i kontener. Dzisiaj jedynym śladem po tamtym targowisku, zlikwidowanym po 1990 roku, są dwa budynki stojące po dwóch stronach supermarketu i parkingu. Ubikacje. I nie są to byle jakie plastikowe toj-toje, tylko pełnoprawne domki, prawie ładne, gdyby je jakoś fikuśnie udekorować. Dziś już nikt takich kibli nie buduje, chciałoby się powiedzieć. Jeden stoi przy Sikorskiego, znajduje się w nim piwiarnia. Drugą toaletę usytuowano niemalże w środku dawnego Placu Wiejskiego, kolebki tego miasta. Kolebka w piątkowy lutowy poranek żyje po swojemu, pogodzona z peryferyjną rolą i drugą obok ubikacji ozdobą, plastikowym pojemnikiem do segregacji odpadów, na którym umieszczono wizerunek oszalałych ze szczęścia postaci dzierżących plastikowe butelki. A z głębi, od strony straży pożarnej i opery, spogląda z ukosa, z cienia, dyskretnie, a jednak mrozi krew w żyłach, budynek sądu i prokuratury. Dawna siedziba Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego. Na takie miejsca zwykło się mówić ubecka katownia. Po lewej zaś mikroskopijna piekarnia, pogadalnia. Świetnie pełni swoją ważną funkcję. Przed wejściem wózek spacerowy. Dziecko smacznie śpi, więc mama w środku może spokojnie nie poprzestawać na zakupie ciepłych bułek, tylko dokonać wymiany najpotrzebniejszych i najświeższych informacji. Vis-a-vis piekarni, ewenement na skalę miasta, wart by sprowadzać tu wycieczki, zaniedbany budynek, nadżarty liszajem wilgoci, ze zniszczoną elewacją, obdrapany, posprejowany na wysokości parteru. Jakaż to rzadkość w centrum Sopotu. Aż swojsko się robi, jakoś tak przyjaźnie na duszy, że gdzieś tu jeszcze tli się życie i panuje pospolity występek. Za uroczo brzydką kamienicą kolejny unikat, szyld, informujący o funkcjonującym po dziś dzień zakładzie rowerowym. Tym śmierdzącym smarami, gumą i metalem, do którego chadzałem ze swoim mistralem. Przetrwał jakimś cudem. Siuxi natomiast nie przetrwała. Tu, na róg 1 maja i niepodległości, przychodziło się na piwo i jointa i nikt specjalnie nie zwracał uwagi na to, że wewnątrz lokalu rozprzestrzeniał się ów specyficzny zapach. Było głośno, ponuro, alternatywnie, dobrze. Jadło się tosty z serem i keczupem na gastrofazę w sam raz. Dzisiaj po drugiej stronie witryny resztki jakiegoś biurka, regału, krzesła obrotowego. W naszej Siuxi ktoś chciał zarabiać pieniądze, ale chyba mu to nie wyszło. Plac wiejski, kolebka tego miasta. Z kiblem i kontenerem na odpady, pachnącą pieczywem pogadalnią, ze zdewastowanym uroczo budynkiem, z ubecką katownią, ze wspomnieniem jointa i tosta, z tym całym bagażem. Żyje całkowicie po swojemu. Z godnością wypiął się na mąciak, jakby chciał zbojkotować wszystko, co teraz dzieje się w tym mieście. Bez żalu zapomniał o przynależnym mu zaszczytnym mianie kolebki. Do niczego nie jest mu ono potrzebne. Szwedzi. Z gościńca dawno już znikły kolczugi i kirysy. Teraz królują kapelusze i niekiedy peruki. W miejsce solidnych wozów, zbudowanych z grubo rżniętych desek albo nieociosanych pali, pojawiły się bogato zdobione karety. Nie dość szybko czmychający przed nimi włościanin już nie oberwie przez kark zwykłą drewnianą pałą, tylko szablą, daj Boże, trzymaną na płas. Taki obrazek, wyobraźmy go sobie. Jest dość ciepły kwietniowy wieczór. Do placu wiejskiego, od strony przylądka Dobrej Nadziei, czasem także od zabudowań folwarcznych, zlokalizowanych przy dworach, dobiegają śmiechy, wesołe pokrzykiwania, słowa nieprzystojne lub wręcz plugawe. Tak się bawi plebs, włościanie i mężczyźni zajmujący się wojaczką. Znacznie ciszej jest w samych dworach i w przylegających do nich ogrodach. Na przykład w pałacyku gdańskich patrycjuszy rodziny Rogge, znajdującym się tuż przy granicy placu po jego zachodniej stronie, czy w dworze francuskim na szczycie Skarpy, skąd rozciąga się widok na morze, lub w domu zakupionym przez Wejherów, którzy wyrugowali stąd ostatniego kaszubę, sołtysa. Teraz gospodarzą tu Stefanowie, kolejni bogacze z Gdańska. W tych rezydencjach jest spokojniej niż w karczmie, ale nie znaczy to, że nic się tam nie dzieje. Wręcz przeciwnie. Słychać dźwięki przygrywającej orkiestry. Przez ogrodzenie i żywopłot w gęstniejącym mroku można dostrzec przechadzające się grupki mężczyzn i towarzyszące im damy w długich sukniach. Tak się bawią gdańscy patrycjusze ze szwedzką arystokracją. Póki wieczór młody, obydwie grupy trzymają się od siebie na dystans. Żołnierze, stajenni, służba nie mają czego szukać na dworskich balach, które odbywają się tuż obok, za ogrodzeniem. Z kolei dobrze urodzeni nie mają zamiaru opuszczać wykwintnych bali. Przynajmniej na razie. Później, po zmroku albo nad ranem, niejeden oficer zawita do karczmy, która ostatnio, od kiedy we wsi zamieszkali Szwedzi, zamieniła się w regularny zamtus. W przylądku Dobrej Nadziei coraz większy tłok. Z czasem goście nie mieszczą się wewnątrz budynku. Jedzą i piją, obsiadłszy służące za ławki pnie drzew, ułożone na skraju drogi przed knajpą. To głównie mężczyźni, wąsaci, brodaci, w rozchełstanych koszulach, w kapeluszach z szerokimi rondami na głowach i wysokich skórzanych butach. U boku mają szpady, szable, rapiery. Towarzyszą im kobiety, specjalnie sprowadzone z Gdańska i z dalszych rejonów. jeszcze bardziej rozchełstane niż oni sami. Siedzą im na kolanach, piją równo, czasem odchodzą na bok z którymś z żołnierzy. Pełno tu osobników wszelkiego podejrzanego autoramentu, którzy, jak to zwykle bywa w takich sytuacjach, na wieść o tym, co się dzieje we wsi koło Oliwy, ściągnęli z całej okolicy w poszukiwaniu przygody lub zarobku, lub jednego i drugiego. Raz po raz przez środek placu przechodzą grupki mężczyzn i kobiet. Z biegiem wieczoru jest ich coraz więcej i więcej. Plac wiejski się zaludnia. Mijają się hrabiny i prostytutki, grafowie i rajtarzy, muszkieterowie i wieśniacy, matrony i spłoszone dziewice. Zewsząd hałas, muzyka, śpiew. W Sopocie atmosfera karnawału. Miejscowe dziewczyny od kilku tygodni nawet nie zaglądają do Sopotu. Ojcowie i mężowie wywieźli je do Kacka, Świemirowa czy Gręzowa. Albo zakwaterowali w folwarku w Karlikowie, gdzie jest znacznie spokojniej i bezpieczniej. Byle dalej od centrum wsi, karczmy i wiecznie pijanych Szwedów, bliżej zaś do króla polskiego Jana Kazimierza, który, co by nie mówić, swoim majestatem powoduje, że jako taka dyscyplina pozwala jakoś przetrwać trudny dla miejscowych czas. Od marca do maja 1660 roku w Sopocie stacjonowała szwedzka delegacja wyznaczona do rozmów pokojowych w Oliwie. Polska szlachta zajmowała posiadłości kilka kilometrów dalej na południe, w Oliwie i Strzyży. Król Polski natomiast zatrzymał się w sąsiedzkim wobec Sopotu Karlikowie. Chciał być blisko strony szwedzkiej, mieć oko na adwersarzy. Zapewne starał się zdobyć informacje, wszak wiedza o zamiarach negocjacyjnych przeciwnika jest w takich sytuacjach bezcenna. W Karlikowie dwór królewski rozwinął przepych zdumiewający. Tak świetnego zjazdu Sopoty, póki istniały, nie widziały i po raz drugi zapewne widzieć nie będą. Królowa, sama piękna, była otoczona koroną urodziwych kobiet, pomiędzy którymi odznaczała się nadzwyczajną urodą Maria Kazimiera, córka markiza Ludwika d'Arquen, żona Jana Zamoyskiego, późniejsza małżonka Jana Sobieskiego. Pięknie przedstawiała się gwardia królowej w swych purpurowo-jedwabnych mundurach. Autor tych słów, Wiktor Kulerski, piszący je u schyłku XIX wieku, nie mógł być obecny na królewskich przyjęciach w Karlikowie wiosną 1660 roku. Podobnie zresztą jak autor słów powyższych, nie mógł widzieć na własne oczy pijanych Szwedów na placu wiejskim. Pozostaje więc bazowanie na źródłach historycznych. Jak informują historycy niemieccy, uczty urządzane w kwaterach szwedzkich były bardzo hałaśliwe i raziły nadmiernym przepychem, w odróżnieniu od skromnych, lecz wytwornych przyjęć w kwaterze królewskiej. Czyżby? W porządku, niech będzie, skoro taka właśnie legenda utrwaliła się na temat szwedzkich i polskich balów urządzanych w Sopocie wiosną 1660 roku. Utrwaliła się, weszła do zbiorowej pamięci i jest powtarzana w przewodnikach i bedekerach. Grzeczni Polacy i niegrzeczni Szwedzi. Pierwsi w mieście patoturyści, których mieszkańcy unikają jak tylko mogą. Katastrofa. Jest i drugi rysunek placu wiejskiego w tym samym roczniku sopockim. Jak głosi podpis, plan już nie jest hipotetyczny i odnosi się do roku 1700. Na planie nie widać co prawda wielu nowych budynków, ale tereny wokół placu wiejskiego podzielone są na działki. Na rysunku oznaczone numerami, według opisu przyporządkowanymi do dworów, a jest tu ich teraz sporo. Wiek XVII w historii Sopotu określany jest mianem okresu patrycjuszowskiego. Okres ten kończy się gwałtownie i tragicznie. Początek końca to wizyta we wsi kolejnego polskiego króla Stanisława Leszczyńskiego. Nie wnikając w geopolityczne szczegóły, we wrześniu 1733 roku popierany przez Francuzów i polską szlachtę Stanisław Leszczyński zmierza do Gdańska, by schronić się przed zbliżającą się do Warszawy armią powołaną przez zwolenników Augusta II Sasa. Rosjanie i Sasi mają chrapkę na polski tron i proponują Augusta. Tego typu spory w owym czasie nierzadko rozstrzygało się za pomocą prochu strzelniczego. Leszczyński w Gdańsku czeka na posiłki z Francji. Pod koniec września wpada z wizytą do Sopotu, do dworu francuskiego, który stoi nieopodal Placu Wiejskiego, w miejscu dawnego założenia obronnego, gdzie jeszcze żywa jest pamięć o szwedzkich balach. Czego tu szuka? Być może załatwia jakieś dyplomatyczne interesy, wszak posiadłość należy do wpływowej rodziny Borkmanów. 2 października w ostatnim momencie udaje mu się zbiec przed oddziałem kozackim, który został wysłany, by ująć polskiego monarchę. Wściekli kozacy palą całą wieś, wszystkie dwory, wszystkie wiejskie chaty. Nie zostaje kamień na kamieniu. Inna wersja tej historii, także opisana przez Franciszka Mamuszkę w książce Sopot, jest może mniej przygodowa, ale równie tragiczna. Podczas oblężenia Gdańska, w którym ukrył się Stanisław Leszczyński, trwało to prawie 4 miesiące, od marca do lipca 1734 roku, oddziały rosyjskie paliły i łupiły wszystkie wsie wokół grodu nad Motławą. Sopot także podzielił ten los. Przez blisko 20 lat po tej katastrofie Sopot był opustoszałym pogorzeliskiem. Patrycjusze gdańscy, wyniszczeni długotrwałym oblężeniem i olbrzymimi kontrybucjami, zrezygnowali z odbudowy swoich rezydencji w Sopocie. W tej sytuacji opuszczone posesje objęli właściciele gruntów, opaci oliwscy. Sopot w ten sposób szykował się do kolejnego początku, ale nie nastąpił on od razu. Ten Feniks odradzał się z popiołów długo i mozolnie, między innymi dzięki niejakiemu Józefowi Przebędowskiemu, który wykupił większą część zrujnowanych posiadłości. Jeden z dworów zasiedlił inny polski hrabia, Kajetan Onufry Sierakowski, a w zasadzie jego była żona, Helena Dzieduszycka. Tak to już jest, że gdy mówi się i pisze o Sopocie w wiekach od XVI do XIX, wymienia się najczęściej tylko nazwiska możnych, właścicieli, arystokratów czy nawet królów. To niesprawiedliwe i mylące. Bo przecież mieszkali w Sopocie również ludzie prości, zwyczajni, miejscowi Kaszubi, sięgający swoimi korzeniami setek lat wstecz. Zostali przepędzeni z centrum wsi, zamieszkali przy plaży. I nie jest to anonimowa, bezkształtna masa, którą można określić tylko jednym pojęciem rybacy, żeby sprawę załatwić. W 1772 roku w Dolnym Sopocie mieszkało w sumie 69 osób. Zapisano ich nazwiska. Keller, Abraham, Czyński, Korowski, Adlero, Careit, Ceri, Schulz, Cajke, Schreiber. Byli to ludzie ubodzy, pozbawieni jakiegokolwiek inwentarza żywego, poza rodziną Christiana Cajke, właściciela jedynej w osadzie krowy. Wydawnictwo Czarne zaprasza do wysłuchania książki Tomasza Słomczyńskiego Sopoty. Czyta Bartosz Głogowski. Nagrania. Studio Takto. Rozdział 1. Patelnia. Plan. Odnalazłem go ostatnio w szpargałach ojca. Rozkładałem na ciężkim, okrągłym stole w salonie. Czyniłem to powoli, niemal nabożnie, żeby żaden fragment tej chwili nie umknął niepostrzeżony. Dziwnie się czułem, gdy po tylu latach na niego patrzyłem, jakbym niespodziewanie spotkał kogoś, kto był mi kiedyś bliski. Plan Sopotu, wydany nakładem Krajowej Agencji Wydawniczej w 1983 roku, przetarty dość mocno na zgięciach. Pożółkły papier dodaje mu antykwarycznego szlachectwa. Moją uwagę zwrócił jeden szczegół. Zielonym cienkopisem, za pomocą strzałek, zaznaczony jest na nim jakiś szlak. Coś na kształt słoneczka widnieje przy moim domu, przy ulicy Kopernika. Potem strzałki prowadzą przez ulicę Armii Czerwonej, 1 Maja, Aleje Niepodległości, Jakuba Gojki, do ulicy Bolesława Bieruta i dalej, aż do czerwonej kropki, otoczonej wianuszkiem kropek mniejszych. Te punkciki to już nie jest radosna twórczość władającego pisakiem. To znak czerwieniący się oficjalnie farbą drukarską, jako oznaczenie czegoś. Czego? Wokół planu, na jego szerokich marginesach, znajdują się ponumerowane fotografie. Te same numery wpisano w schemat miasta. To lokalizacje wartych zobaczenia obiektów. Czerwone kropki przy ulicy Bieruta mają numer 9. Ruda fotografia przedstawia leśną polanę. Na odwrocie planu znajdują się opisy. Numer 9. Grodzisko. Pozostałość po wczesnośredniowiecznym grodzie słowiańskim z VIII do X wieku. Do tego miejsca prowadzą narysowane pisakiem zielone strzałki. Czasem jest tak, że jedna wskazówka, na przykład Bazgrą na starej mapie, uruchamia wspomnienie, wydobywa je z zakamarków pamięci, z szuflad ukrytych tak skrzętnie, że niemal niedostępnych. I nagle obrazy stają przed oczami. Tak, nagle sobie przypominam, jak dziecięcą dłonią, trochę niezgrabnie, przejęty, rysowałem tę trasę. To było tak dawno, że nie jestem pewien, czy to byłem ja, ten sam, czy może ktoś inny w ciele kilkuletniego chłopca. To była moja wyprawa poza świat dobrze znany, ograniczony lasem i stadionem lekkoatletycznym z jednej strony, szkołą i ulicą Armii Czerwonej z drugiej. Słowo grodzisko wystarczałoby podjąć wyzwanie. Drewniany ostroku z zaostrzonych bali, jak w Kajku i Kokoszu. Jest i więcej skarbów, wspomnień, obrazów, które nagle stają się ostre, niemalże boleśnie wyraźne. Ciężki rower jubilat, wyniesiony z mozołem z piwnicy po stromych schodkach. Plecak szkolny, czerwono-niebieski, poplamiony atramentem. W nim przygotowana kanapka i plastikowy bidon wypełniony wodą z sokiem. Wrzucony do plecaka komiks. Pierwszy z późniejszej kolekcji, Zamach na Milusia. Na okładce łowiący ryby kokosz, trzymający patelnię z rybą Kajko i hegemon z kapralem, ukryci za krzakiem. No i oczywiście smok Miluś po środku leśnej polany. Do plecaka trafia także plan Sopotu z oznaczoną na zielono trasą, żeby się nie zgubić, żeby skręcić we właściwym miejscu. Z Czerwonki w 1 maja, potem w Niepodległości, Gojki i w Bieruta. Wakacyjne słońce grzało. Babcia się nie zorientowała, że coś kombinuje. Rodzice byli w pracy, a siostry nie obchodziło, co robię. Po prostu wychodzę na rower i będę z powrotem na obiad. Taki kadr zapisany w pamięci. Ośmiolatek z trudem podprowadza rower na wzniesienie przy ulicy Bieruta. Na szczycie zdyszany opiera rower o jedno z drzew. Jest rozczarowany. Grodzisko miało wyglądać jak w komiksie. Tak to sobie ułożył w głowie, tak sobie wymyślił, a może wymarzył. Tymczasem żadnej palisady, bramy, żadnych chat krytych strzechą, tylko płaski szczyt wzgórza w 3/4 otoczony wałem. Chłopiec kładzie się na ściółce, zamyka oczy, zaciska mocno powieki. Tak bardzo chce zobaczyć to, po co tu przyjechał. Odnosi wrażenie, że polana zwana patelnią lekko się kołysze. Dysonans. W X wieku nie słychać kolejki podmiejskiej z przodu, ani samochodów przejeżdżających za plecami ulicą Bieruta, czyli dzisiejszą Hafnera. Słychać szum morza. Słychać, jak Sopot, czyli rwący potok, toczy z hukiem swe wody przez kamienie wprost do rozpościerających się wokół Sapotów. To znaczy, wedle tutejszej słowiańskiej mowy, bagien i moczarów. Wędrowiec zmierza pod górę, w kierunku zamkniętej jak zwykle bramy grodu. Jest bacznie obserwowany zza palisady, z wieżyczki nad wejściem. Kim jest przybysz? Co go sprowadza w te strony? Mógłby to być misjonarz, który zostanie zapamiętany przez potomnych jako święty Wojciech, udający się do odległego stąd o dzień drogi miasta, niebawem uwiecznionego na kartach historii jako Urbs Gdańsk. Mógłby nim być, gdyby nie fakt, że według średniowiecznej kroniki przyszły męczennik trafił do Gdańska łodzią, płynąc w dół Wisły. Mniejsza o to. Przyjmijmy, że z nieznanych przyczyn musiał zejść na ląd, zagubił się trochę w puszczy i teraz wspina się pod górę zwieńczoną wałem i drewnianą palisadą. Towarzyszy mu dwóch innych mężczyzn w habitach i kilkunastoosobowa drużyna zbrojnych poddanych Bolesława Chrobrego. Jest 997 rok. Funkcjonowanie słowiańskiego grodziska w Sopocie datuje się w odniesieniu do istnienia i rozwoju ówczesnego średniowiecznego Gdańska. Rozwój grodu nad Motławą oznaczał koniec dla grodu sopockiego. Chcąc umiejscowić sopocką osadę w jakimś przedziale czasowym, trzeba się przyjrzeć ówczesnemu Urbs Gdańsk. Nazwę tę zapisano u progu drugiego tysiąclecia w żywocie świętego Wojciecha. Autor hagiografii świętego nie widział, rzecz jasna, nadbałtyckiej siedziby pogańskich Pomorzan. Benedyktyn opierał się na relacjach, najprawdopodobniej towarzyszy Wojciecha, którzy widzieli wszystko na własne oczy. Ale użył słowa urbs, więc miał na myśli miasto. Nawet nie gród, ale ludne, duże, gwarne, średniowieczne miasto. Dziś uznaje się ten zapis za pierwszą wzmiankę o istnieniu Gdańska. A w 1997 roku hucznie obchodzono tysięczną rocznicę założenia miasta. Świętowanie milenium rozpoczął sam Jan Paweł II w Watykanie. Na uroczystości już do Gdańska przybyli ówczesny prezydent Niemiec Roman Herzog, były prezydent Niemiec Richard von Weizsäcker, 41. prezydent USA George Bush, a także królowa Holandii Beatrix z małżonkiem. 20 tysięcy gdańszczan brało udział we mszy świętej koncelebrowanej przez prymasa Józefa Glempa. Krzysztof Penderecki z okazji milenium skomponował hymn do świętego Wojciecha, który to utwór zaprezentowano na zakończenie uroczystości. Dziś jednak, po 25 latach, wiadomo, choć raczej nie mówi się o tym głośno, że kwestia tysiąclecia Gdańska jest bardziej skomplikowana. Urbs Gdańsk istniał w 997 roku, tu nie ma sporu. Sęk jednak w tym, że nie wiadomo, gdzie się znajdował. Bo raczej nie w tym miejscu, które wskazywali prymasom i prezydentom świętującym milenium w 1997 roku włodarze i oficjele. Pokazywali ulicę Osiek nad Motławą, tak zwane widły Motławy i Wisły, obok Targu Rybnego, gdzie dzisiaj stoją hotel Hilton i Karuzela. Propagatorzy tezy o wizycie świętego Wojciecha w grodzie znajdującym się w widłach Wisły i Motławy, między innymi profesorowie Konrad Jażdżewski i Andrzej Zbierski, twierdzili, że pierwsza osada powstała tam w latach 80. X wieku. Tymczasem po roku 2000 pozostałości gdańskiego grodu poddano badaniu metodą dendrochronologiczną. Jak się okazało, trzeba było wykopaliska odmłodzić. Nie mogły być świadkiem chrztu gdańszczan, o którym czytamy w legendzie o świętym Wojciechu. W 2007 roku ukazała się publikacja Początki Gdańska profesora Błażeja Śliwińskiego, znanego mediewisty specjalizującego się w badaniu Pomorza, w której autor potwierdza, że najstarsze zabytki archeologiczne z miejsca określanego mianem Wideł Wisły i Motławy pochodzą dopiero z roku 1050. Gdzie więc w 997 roku znajdowało się Urbs Gdańsk? Historycy wskazują dzisiejszy Gdańsk, lecz archeologowie rozkładają ręce. Zdają się mówić, bardzo nam przykro, ale nie znaleźliśmy jeszcze niczego, co mogłoby pochodzić z 997 roku. Profesor Błażej Śliwiński podaje inną lokalizację, Górę Gradową. To wzniesienie nad gdańskim dworcem, z widocznym z daleka wielkim postumentem w kształcie krzyża. Wiele wskazuje, że to tam, w 997 roku, znajdował się gród. Pewności jednak mieć nie możemy, gdyż na terenie tym przez 300 lat budowano fortyfikacje miejskie. Grunt więc dawno temu przekopano i nie sposób odnaleźć tam już czegokolwiek. Co więcej, badacz dowodzi, że w X wieku Gdańsk nie miał tak dużego znaczenia, jak się obecnie sądzi. Jego zdaniem znacznie ważniejszy był wówczas na przykład port w dzisiejszym Pucku. To wszystko ma ścisły związek z grodziskiem zlokalizowanym tuż obok miejsca, które w XIII wieku zostanie opisane jako Sopotch. Funkcjonowanie tutejszego grodu datowano pierwotnie na okres od VIII do X wieku. Miał on służyć miejscowej ludności przez blisko 200 lat. Jego koniec wiąże się z powstaniem nowego, prężnego ośrodka Gdańska. Takie informacje podała w roczniku sopockim z 1976 roku prowadząca na miejscu badania archeologiczne Alicja Łuka. Powtórzył je również w Bedekerze Sopockim Franciszek Mamuszka, słynny na Pomorzu krajoznawca, autor wielu przewodników, patron jednej z sopockich alei. W związku z tym, że współczesne badania, przeprowadzane z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, przesuwają powstanie grodu nad Motławą przynajmniej o 100 lat, musimy i my przesunąć daty wyznaczające okres funkcjonowania grodziska w Sopocie. To już nie będzie 8, 9 wiek, a 10, 11, a może nawet początek 12 wieku. Podsumowuje Paweł Pogodziński, archeolog z Sopockiego Muzeum i Grodziska. To wciąż są przypuszczenia, które można zamienić na twarde dane. Trzeba byłoby wykonać badania, ale nie dendrochronologiczne, jak w Gdańsku. W Sopocie nie ma zachowanego materiału drzewnego, tylko badania realizowane metodą C14, datowanie radiowęglowe. Musielibyśmy zrobić wykopy, pobrać próbki, wysłać je do badań. Wyników nie będziemy publikować na Facebooku, trzeba zrobić porządne opracowanie. To byłaby cegła zawierająca pewnie kilkaset stron. Jedna próbka to 1500 zł netto. Całe badanie? Kosztowałoby ponad 100 tysięcy złotych. Sopoccy archeologowie takich pieniędzy nie mają. Naszą największą bolączką jest to, że nie potrafimy wskazać okresu, w jakim funkcjonowało nasze grodzisko, mówi Paweł Pogodziński i widzę, jak nagle smutnieje, jakby opowiadał o swoim osobistym problemie. Wracając z sopockiego grodziska, przechodzę przez ulicę Hafnera, obok hotelu. Skręcam koło kortów tenisowych, idę w stronę Grandu, wymijam zaparkowane auta. Porsche, Lexusy, nowiutkie SUVy BMW, Mercedesy. Wszystko wokół jest takie eleganckie, ekskluzywne, drogie. Takie sopockie. Każde z zaparkowanych tu aut warte tyle, ile badanie grodziska metodą C14. Jasiu Rybak. Wtedy, w 1984 roku, ośmiolatek być może przysnął w miejscu zwanym patelnią, być może po prostu fantazjował. Widział gród wypełniony po brzegi, na Majdanie zlęknione kobiety i dzieci. Mężczyźni z maczugami, drągami, kamiennymi toporami, dzidami, widłami stoją na wałach. Ubrani w lniane i wełniane koszule i tuniki. Wśród nich strojem wyróżnia się kilkunastu wojów w kolczugach, skórzanych kaftanach, hełmach, zbrojnych w łuki, żelazne topory, niekiedy zaś i miecze. Dowodzą obroną, spokojnie i władczo wydając polecenia zgromadzonym rolnikom. Na wielkim ogniu pośrodku placu kobiety szykują wrzątek, w razie czego zostanie wylany na oblegających. Dzieci zbierają kamienie, zanoszą je ojcom, którzy trzymając proce z niepokojem wpatrują się w morze. Łódź wikingów właśnie dobija do plaży. Drużyna rabusiów z północy liczy 40 wojowników. Obrona grodu nie będzie łatwa, ale ma szansę powodzenia. Być może przybysze nie mają złych zamiarów. Być może, gdy zobaczą dobrze zorganizowaną obronę, odstąpią od oblężenia. Jeśli jednak zdecydują się zaatakować, walka będzie straszna. Każdy z mężczyzn zdaje sobie sprawę, że porażka będzie oznaczać dla kobiet i dzieci śmierć lub straszny niewolniczy los pod batem wikingów. Pośrodku Majdanu stoi zły kasztelan. Nikt go tu nie lubi, bo przez niego utopiła się Soponika, a uczyniła to z rozpaczy po zamordowaniu Jasia. Dokładnie rzecz biorąc, Jasia Rybaka. Gdy mieliśmy po 20 kilka lat, gdy włóczyliśmy się po Monciaku, Jasiu Rybak to była swego rodzaju instytucja, punkt w przestrzeni miasta. Były dwie główne opcje topograficzne, Jurek albo Jasiu. Po przyjściu na słynny deptak należało ustalić, kto ze znajomych, czyli miejscowych, siedzi pod Jurkiem, kościołem świętego Jerzego u góry Monciaka, a kto pod Jasiem. Przypis. Monciak to ulica Bohaterów Monte Cassino, główny deptak w Sopocie. Koniec przypisu. Jasiu stał wtedy na dole Monciaka i pienił się cudnie, bo Jasiu Rybak był fontanną. Prężył tors, jakby dopiero co wyszedł z klubu fitness. Jedną ręką przytrzymywał na głowie kosz z rybami, a wokół sikała woda, więc wystarczyło wlać butelkę Ludwika, by po chwili piana wylewała się z fontanny i efektownie podświetlona lądowała sobie na płytach chodnikowych ku uciesze naszej i turystów. Fajnie się obserwowało to zjawisko, gdy mocno już rozluźnieni czarnym specjalem stacjonowaliśmy na ławkach nieopodal. Straż miejska z czasem przestała na to wszystko zwracać uwagę. Od czasu do czasu tylko czepiała się nas za spożywanie alkoholu w miejscu do tego nieprzeznaczonym. I nikt z nas nie miał pojęcia, że Jasiu Rybak to postać legendarna. Przywoływanie starych legend bywa nużące, więc tylko tak w skrócie. Był sobie ubogi rybak i córka kasztelana sopockiego grodu o imieniu Soponika. Kochali się, ale stary się nie godził na mezalians, ubił rybaka. Ona z rozpaczy utopiła się w potoku grodowym. Na Boga, tam nie da się utopić. Może chociaż w jakimś bagnie albo w morzu? I za karę, w ramach sprawiedliwości dziejowej, przybyli obcy i spalili gród. Nasz Jasiu Rybak ze swoją fit sylwetką to zatem taka męska wersja femme fatale. Zawsze go o to podejrzewaliśmy. Jasiu, choć wykonany z zieleniejącej i twardej jak kamień materii i na pozór nieruchawy, zdołał odbyć wędrówkę po Sopocie. Fontanna jest repliką innej figury, mniejszej, która stała koło dworca w jednym z przydomowych ogródków. Brat bliźniak już w formie fontanny, znacznie większy od swojego pierwowzoru, prawie 2,5-metrowy, stanął na dole Mąciaka w 1998 roku. Miał być nowym symbolem Sopotu, odwołującym się do tradycji rybaków, kaszubów, autochtonów. Ale długo nie postał. Wedle tradycji. Bo w tradycji Sopotu przez wieki było co innego niż rybołówstwo. Było ciągłe wysiedlanie, przesiedlanie, usuwanie rybaków z reprezentacyjnych przestrzeni miasta. Przeszkadzali turystom, śmierdzieli rybami i suszyli sieci na plaży, uniemożliwiając dzieciom budowanie zamków z piasku. Tak też było i tym razem. Po 12 latach od postawienia fontanny Sopot dorobił się nowego placu na dole Mąciaka, na którym nie było już miejsca na fontannę. Został więc Jasiu schowany na 4 lata do magazynu. W 2014 roku powrócił. Stoi na bocznym od Mąciaka placyku, bocznym choć urokliwym na swój własny, kameralny sposób. Chłodzi gołe stopy w wodzie, tryskającej już nie z solidnej konstrukcji jak kiedyś, tylko wprost z pomiędzy kostek brukowych i jest na wyciągnięcie ręki. Trudno oprzeć się wrażeniu, że teraz nasz dobry znajomy, zdjęty z piedestału, lepiej się czuje w nowym otoczeniu, choć już tak ładnie się nie pieni. Pan Janusz. Wtedy, w 1984 roku, pamiętam, wracałem z rowerowej wycieczki rozczarowany. Bo jakże to mogło być, że zamiast Mirmiłowa ujrzałem zwykłą leśną polanę? Pretensje mogłem mieć do pana Janusza Chrysty, mojego sąsiada. Oczywiście to nie jego wina, że na patelni nie znajdowało się nic szczególnego. Ale to on wymyślił to całe Mirmiłowo, oszukał mnie. Tak naprawdę niczego takiego nie ma i nigdy nie było. Nie wiem, czy widywałem go już wtedy, w 1984 roku, czy kilka lat później. Podobno mieszkał przy Wybickiego od początku lat 80. Przyjmijmy, że mogłem go spotkać, gdy wracałem z rowerowej wycieczki z Grodziska, rozczarowany, wręcz rozgoryczony. Pewnie nie odważyłbym się podejść i powiedzieć, co o tym myślę. Pamiętam go jednak dokładnie. Starszego pana przechadzającego się z psem Wilczurem w stronę stadionu lekkoatletycznego. Nigdy z nim nie rozmawiałem, nie śmiałem, ale skądś wiedziałem, że to on narysował Kajka i Kokosza. Dziś, po latach, zastanawiam się nad własną dziecięcą fascynacją komiksem Janusza Chrysty. Duże znaczenie miał dla mnie fakt, że otrzymałem go od mamy. Zazwyczaj to ojciec podsuwał mi lektury, w których dzielni chłopcy w moim wieku dokonywali bohaterskich czynów na przestrzeni dziejów. A w Kajku i Kokoszu mnóstwo było wszelkiego rodzaju oferm, ciamajt, leni czy postaci, nazwijmy to, niegrzeszących inteligencją i sprytem. A mimo to sympatycznych, ciekawych, dających się lubić. To wszystko dawało nadzieję, że jakoś to będzie, nawet jeśli nie zbawię ojczyzny i nie pokonam wszystkich jej wrogów.